Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi Dalea Carnegiego to klasyczny poradnik z zakresu komunikacji, relacji i przywództwa, po raz pierwszy opublikowany w 1936 roku. Autor nie przedstawia teorii psychologicznej w akademickim sensie. Zamiast tego porządkuje praktyczne zasady postępowania z ludźmi, ilustrowane krótkimi przykładami i zamykane zwięzłymi wskazówkami. Celem książki jest pokazanie, że wpływ nie musi oznaczać presji, dominacji ani sprytnej manipulacji. Według Carnegiego trwała współpraca zaczyna się wtedy, gdy druga osoba czuje się zauważona, szanowana i traktowana poważnie. Książka obejmuje cztery obszary: radzenie sobie z ludźmi, budowanie sympatii, przekonywanie bez kłótni oraz korygowanie zachowań bez wywoływania urazy. Jej język i część anegdot wyraźnie noszą ślady epoki, ale główny materiał dotyczy codziennych sytuacji, rozmów w pracy, sporów, sprzedaży, zarządzania i życia rodzinnego. To poradnik oparty na ćwiczeniu uwagi, empatii oraz sposobu formułowania własnych komunikatów. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, krytyka i narzekanie jako przeszkody w budowaniu współpracy. Carnegie rozpoczyna od tezy, że otwarta krytyka, potępianie i ciągłe skargi zwykle nie poprawiają relacji ani zachowania drugiej osoby. Powód jest praktyczny. Ludzie mają silną potrzebę chronienia własnej godności, dlatego atak na ich błędy łatwo odbierają jako atak na siebie. Odpowiedzi częściej szukają usprawiedliwień, usztywniają stanowisko albo przechodzą do kontrataku, niż spokojnie analizują problem. Autor nie twierdzi, że błędów nie należy zauważać. Proponuje jednak oddzielenie celu, czyli rozwiązania konkretnej sprawy, od potrzeby udowodnienia komuś winy lub własnej racji. W tym miejscu ważna staje się uczciwa, szczera aprobata. Carnegie wyraźnie odróżnia ją od pochlebstwa. Pochlebstwo jest instrumentalne i łatwo brzmi fałszywie. Natomiast uznanie powinno odnosić się do rzeczywistego wysiłku, jakości pracy albo postępu. Taki komunikat wzmacnia zachowania, które chcemy widzieć częściej, a jednocześnie nie odbiera rozmówcy twarzy. Zasada ma zastosowanie w zarządzaniu, wychowaniu i bliskich relacjach, ale nie oznacza unikania granic. Jej sens polega na tym, by korygować zachowanie bez upokarzania osoby. Dzięki temu rozmowa pozostawia przestrzeń dla odpowiedzialności, zamiast zamieniać się w walkę o prestiż. Po drugie, szczere zainteresowanie. Imię i słuchanie jako narzędzia tworzenia więzi. Druga część książki koncentruje się na prostych sygnałach, które pokazują drugiemu człowiekowi, że nie jest dla nas jedynie środkiem do celu. Carnegie zaleca autentyczne zainteresowanie cudzymi sprawami, pamiętanie imion, życzliwy wyraz twarzy oraz słuchanie z zachętą do mówienia. Mechanizm tych zasad nie polega na technice prowadzenia small talku. Chodzi o przesunięcie środka ciężkości z autoprezentacji na ciekawość wobec rozmówcy. Osoba, która przez całą rozmowę próbuje imponować, często przekazuje komunikat, że najważniejsza jest ona sama. Uważne pytania i odwoływanie się do zapamiętanych szczegółów sugerują natomiast szacunek dla czyjejś indywidualności. Szczególne miejsce zajmuje imię, ponieważ wiąże rozmowę z tożsamością konkretnej osoby, a nie z anonimową rolą klienta, współpracownika czy sąsiada. Carnegie podkreśla też, że słuchanie wymaga czegoś więcej niż milczenia. Trzeba pozwolić rozmówcy rozwinąć myśl, nie przerywać po to, by natychmiast opowiedzieć własną historię i reagować na sens wypowiedzi. Zasady te mają wartość tylko wtedy, gdy są szczere. Udawana uwaga szybko staje się widoczna, zwłaszcza gdy pytania są mechaniczne lub służą wyłącznie przejęciu kontroli nad rozmową. Książka traktuje więc sympatię jako rezultat konsekwentnego uznania cudzej perspektywy, nie jako efekt kilku wyuczonych gestów. Po trzecie, przekonywanie bez wygrywania argumentów i bez odbierania rozmówcy godności, w części poświęconej wpływaniu na cudze decyzje Carnegie kwestionuje wartość zwycięstwa w sporze. Można logicznie wykazać komuś błąd, a jednocześnie stracić jego zaufanie i gotowość do współpracy. Jeśli rozmówca czuje się zawstydzony lub pokonany, prawdopodobnie będzie bronił stanowiska jeszcze mocniej, nawet gdy dostrzeże jego słabości. Dlatego autor radzi nie zaczynać od komunikatu, że druga osoba nie ma racji. Lepszym początkiem jest spokojny ton, uznanie części jej obaw oraz pytania pozwalające wspólnie dojść do sedna problemu. Carnegie zaleka także szybkie przyznawanie się do własnych pomyłek. Nie jest to zabieg mający rozbroić przeciwnika za wszelką cenę, lecz sposób na obniżenie defensywności i ustanowienie bardziej uczciwej rozmowy. Istotna jest również zasada mówienia w kategoriach interesów rozmówcy. Propozycja ma większą szansę zostać przyjęta, gdy wyjaśnia, jakie realne potrzeby, ryzyka lub cele drugiej strony uwzględnia. Autor zachęca, by rozmówca mógł uczestniczyć w tworzeniu rozwiązania i odczuwać współautorstwo decyzji. Ta rada bywa krytykowana jako możliwa technika manipulacji, dlatego jej etyczne zastosowanie wymaga przejrzystości. Nie powinna służyć do ukrywania kosztów ani wymuszania zgody. W najlepszym ujęciu opisuje negocjacje, w której szacunek dla autonomii jest ważniejszy od retorycznego triumfu. Po czwarte, przywództwo oparte na pytaniach, pochwałach i możliwości zachowania twarzy. Ostatnia część książki przenosi zasady relacji do roli lidera, przełożonego lub osoby odpowiedzialnej za zmianę zachowania innych. Carnegie sprzeciwia się wydawaniu rozkazów w sposób, który podkreśla przewagę jednej strony i odbiera drugiej sprawczość. Zamiast tego proponuje zadawanie pytań, na przykład takich, które skłaniają do samodzielnego wskazania rozwiązania. Pytanie nie zawsze zastąpi jasną decyzję, szczególnie w sytuacji kryzysowej, ale w zwykłej współpracy może zwiększyć poczucie odpowiedzialności za wykonanie zadania. Autor zaleca też zaczynać trudną rozmowę od prawdziwego uznania, a potem zwracać uwagę na problem, możliwie taktownie. Ważnym elementem jest mówienie o własnych błędach, zanim skrytykuje się cudze. Taka kolejność nie usuwa wymagań, ale zmienia relacje z oskarżycielskiej na partnerską. Carnegie podkreśla również potrzebę pozwalania ludziom zachować twarz. Publiczne zawstydzanie może wymusić chwilowe podporządkowanie, lecz podkopuje zaufanie i inicjatywę. Ze kolei dostrzeganie nawet niewielkiej poprawy pomaga utrwalić pożądane zachowania. Autor proponuje też dawanie ludziom dobrej reputacji, do której mogą dorastać, czyli nazywanie konkretnych mocnych stron i oczekiwań w sposób wiarygodny. Współcześnie zasady te warto łączyć z konkretną informacją zwrotną, ustaleniem standardów i odpowiedzialnością. Sama życzliwość nie zastępuje zarządzania, lecz może uczynić je mniej obronnym i bardziej skutecznym. Na koniec, szczerość jako granica między empatią a manipulowaniem ludźmi, najważniejszym warunkiem całego systemu Carnegiego jest szczerość. Tytuł książki może sugerować zestaw sposobów na zdobywanie sympatii i wpływu dla własnej korzyści, a niektórzy czytelnicy właśnie tak odbierają jej najbardziej znane reguły. Sam autor wielokrotnie podkreśla jednak różnicę między uczciwym uznaniem a pochlebstwem, między zainteresowaniem a jego odegraniem oraz między przekonywaniem a przymusem. Ta różnica ma znaczenie etyczne i praktyczne. Etycznie, ponieważ nie wolno traktować cudzych potrzeb wyłącznie jako dźwigni do uzyskania zgody. Praktycznie, ponieważ relacje oparte na pozorowanej życzliwości zwykle nie wytrzymują czasu. Jeśli ktoś używa imienia, pyta o sprawy rozmówcy i chwali go wyłącznie wtedy, gdy czegoś potrzebuje, wzór szybko staje się czytelny. Książka jest też produktem swojej epoki. Część historii jest dziś datowana, a niektóre zalecenia mogą brzmieć zbyt gładko w środowiskach pełnych nierówności, konfliktu interesów lub nadużyć. Unikanie argumentu nie powinno oznaczać milczenia wobec krzywdy, dezinformacji czy nieuczciwych decyzji. Warto więc czytać Carnegiego jako autora narzędzi poprawiających formę kontaktu, nie jako źródło recepty na każdy konflikt. Jego trwała wartość leży w przypomnieniu, że skuteczna komunikacja wymaga rozpoznania ludzkiej potrzeby szacunku. Jej ograniczeniem jest to, że szacunek musi iść w parze z jasnymi granicami, prawdą oraz gotowością do rzeczowej niezgody. Podsumowując, książka Carnegiego będzie użyteczna przede wszystkim dla osób, które chcą świadomiej prowadzić rozmowy w pracy, zarządzać zespołem, budować relacje z klientami albo ograniczać niepotrzebne napięcia w życiu prywatnym. Skorzystają z niej także osoby nieśmiałe lub skupione na własnej wypowiedzi, ponieważ proponuje konkretne punkty obserwacji, słuchanie, pamiętanie imion, zadawanie pytań, docenianie wysiłku i łagodniejsze korygowanie błędów. Nie jest to jednak książka dla czytelnika oczekującego współczesnej psychologii opartej na badaniach. Szczegółowej analizy władzy w organizacjach albo gotowych metod postępowania w każdej trudnej sytuacji. Jej przykłady bywają stare, a część zasad wymaga dojrzałego osądu i dostosowania do kontekstu. Na tle wielu poradników o produktywności, pewności siebie czy negocjacjach wyróżnia ją konsekwencja w jednym przekonaniu, że człowiek nie jest problemem do pokonania, lecz partnerem, którego perspektywę trzeba zrozumieć. Carnegie nie buduje skomplikowanego modelu. Daje zestaw krótkich reguł, które łatwo zapamiętać i sprawdzać w codziennych kontaktach. To jednocześnie jego siła i ograniczenie.
Siła, bo zachęca do praktyki, a nie tylko do podziwiania idei. Ograniczenie, bo prostota może zostać spłycona do sztuczek. Czytana krytycznie, z naciskiem na szczerość, odpowiedzialność i granice. Książka pozostaje wartościowym wprowadzeniem do komunikacji opartej na szacunku. Pokazuje, że wpływ jest trwalszy wtedy, gdy nie odbiera drugiej osobie poczucia godności i sprawczości. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Dale Carnegie, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.